serdecznie pan starosta powiatu węgrowskiego, pan Krzysztof Fedorczyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie starosto, zaczniemy od tego tematu, który przewinął się w mojej rozmowie z Natalią Balą przed godziną 16. Pewnie pan nie miał okazji słuchać, ale tej troszeczkę, może nawet momentami frywolnie, rozmawialiśmy sobie o moście na Liwcu, który miał być wyremontowany, zdaje się, że na początku, jeśli dobrze pamiętam, w październiku, w listopadzie, na początku grudnia, w połowie grudnia, pod koniec grudnia, na początku stycznia, w połowie stycznia, w tej chwili, myśmy w zeszłym tygodniu mówili o końcu stycznia, tylko nie wiadomo którego roku.
Ja myślę, że tego roku. To jest taka sytuacja, że most nie był remontowany, tylko gruntownie przebudowywany i stąd te problemy, bo w międzyczasie, w miesiącach letnich, 2 tygodnie trwały perturbacje związane, czy województwo mazowieckie znajdzie pieniądze na wykonawstwo tego mostu, czy nie znajdzie. Wiadomo było, że nie można było go remontować, ponieważ ekspertyzy pokazały, że nie może być wyremontowany.
Czyli znaczy, ja się zastanawiam, no, który to ekspert tam poszedł i powiedział, że to można właściwie zliftingować, czyli zmienić nawierzchnię barierki i to wystarczy, a potem jak się zaczęło liftingować, to się raptem okazało, że to się po prostu sypie. No mnie się wydaje, że no, ci drogowcy się powinni na czymś znać.
Ja myślę tak, że trudno mi jest odpowiadać za drogowców województwa mazowieckiego, bo to są drogowcy związani z mazowieckim zarządem dróg wojewódzkich. I zawsze jest tak, jak się coś tam odkryje, to rzeczywiście ten. W pierwszej wersji, kiedyś, kiedy były przymiarki do przebudowy całej tej drogi wraz z mostem, była sytuacja taka, że most miał być przebudowany, a więc nie było żadnego remontu. Myślę, że później zdecydowały inne rzeczy, a więc ograniczono środki województwa mazowieckiego, bo ja jako starosta wiem, ile musiałem zabiegać po to, żeby ta droga znalazła się w planie, bo w pewnym okresie województwo mazowieckie już zaczynało mieć kłopoty finansowe i trzeba było znaleźć wkład własny. Jeżeli inwestycja była kosztorysowana na ponad 180 milionów złotych, to wkład własny 15% to jest 27 milionów złotych. Po przetargu wyszło to 126 milionów, no ale w tym przetargu było...
Zaraz. Chce pan powiedzieć, że ktoś wyliczył, że ma to kosztować 180...
A... Kosztorys był taki inwestycji.
A jak już przyszedł do przetargu, to ktoś zdecydował się wykonać, że to prawie 60 milionów taniej?
To nie ktoś, tylko konkretna firma... Nie, to nie jest 1/3, bo 180 a 126 to jest o 1/3.
Jedną trzecią taniej.
Tak jest.
Taniej.
Tak
nie,
to no, poszło. To, że...
Znaczy, to ja zawsze podziwiam tych, którzy budują takie kosztorysy.
Ja też to podziwiam, ale w Polsce no niestety tak to jest. Niestety tak to jest. No i okazało się w międzyczasie, kiedy już doszło do, jak to się mówi, rozbiórki mostu, która miała, prawda, dokonywać remontu, okazało się, że no, trzeba ten most jednak przebudować, a więc nie można go remontować. Most został skończony przez firmę w właściwym czasie, więc do 15 grudnia i w tej chwili trwa procedura odbioru. Tylko z tego, co wiem od pana dyrektora Kozery z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 6 stycznia został most jako obiekt techniczny zgłoszony do odbioru. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego ma na tą operację 21 dni, a więc wydaje mi się, że 27 miną stosowne terminy, choć jako starosta dzwoniłem w tym tygodniu na początku, jak się dowiedziałem o takiej sytuacji, bo na początku zapewniano mnie, że most będzie otwarty do 15 stycznia. Dzwoniłem do wojewódzkiego inspektora, pana Jaromira Grabowskiego, no i obiecano mi, że w jak najszybszym terminie most zostanie odbudowany. Bo to też nie jest tak, że miasto jest zamknięte. Łączność podstawowa z zachodem, czyli z województwem mazowieckim i Warszawą, jest przez nasze drogi powiatowe odbywa się, więc tutaj od Sokołowa przez Zając, prawda, i Grębków, natomiast z Węgrowa samego przez miejscowość Krypy naszymi drogami powiatowymi, natomiast ciężki ruch idzie całą drogą krajową numer 62 do Łochowa i tak musi być, choć ubolewamy, że często jest tak, że ciężki ruch także umyka na nasze drogi i je nam niszczy systematycznie. Myślę, że do końca stycznia wierzę, że wszystko będzie już tak otwarte i pozwoli, jak to się mówi, na płynne zachowanie ruchu z Warszawą. No, po wielu latach starań, że droga 637 wraz z mostem, bo droga jest cała, jest gotowa, będzie otwarta i no, jest za co dziękować województwu mazowieckiemu. No, bo dla nas to jest aorta, jak to się mówi, dla Węgrowa, dla Sokołowa, Siemiatycz, jest to aorta na Warszawę i to jest jedyna najbliższa droga. I naprawdę jest wykonana w pięknym standardzie i myślę, że przyjdzie czas taki, że za nią będziemy jako samorząd dziękować.
No ja na waszym miejscu bym podziękował za wybitne zaangażowanie wykonawcy, który zgłasza odbiór 6 stycznia. To powiem szczerze, że uroczystość i to święto, jedno z najważniejszych świąt wolnych, zgłaszają. Fantastycznie.
Nie. To nie jest tak. Ja może dni pomylę.
Nie, to jest moja złośliwość, bo ja dzisiaj jestem...
Dzień po trzech królach, a więc to nie jest być może tak. No.
Ja jestem się ciężki i bardzo, bardzo krytyczny, jeśli chodzi o drogowców, zwłaszcza tych, którzy zarządzają drogami. Wie pan, bo dzisiaj słyszeliśmy kilka takich bardzo bezmyślnych i bezczelnych po prostu tłumaczeń, dlaczego pewien odcinek 63 nie jest czyszczony. Więc nie jest czyszczony, bo są kolejne, bo jest tak zaniedbany. Jest zaniedbany, dlatego że jest zaniedbany. Natomiast równie zaniedbany niegdyś kawałek 63 po drugiej stronie województwa, teraz mazowieckiego, a nie lubelskiego, jak był czarna droga, niezależnie od okoliczności, tak było. Natomiast
muszę panu redaktorowi potwierdzić i przyznać rację, że rzeczywiście droga 63 między Siedlcami a Sokołowem jest zdecydowanie lepiej utrzymana niż między Siedlcami a Łukowem.
Znaczy, do granic województwa mazowieckiego jest tak samo. Znaczy, jest problem, oczywiście też dojdziemy, sprawdzimy, imiennie też zapytamy, kto odpowiada za ten kawałek 63 od granic, dokładnie do Grogatek, Siedlec, do Białki, do Ronda na Białce, gdzie to jest już też kolejny kryminał, bo się ten nie da jeździć. Dobrze, ale my zostawmy to, bo pogadajmy o powiecie węgrowskim. Jednym z waszych głównych zadań jest oczywiście oświata. Chciałbym zapytać, czy czeka węgrowską oświatę rewolucja. Ja nie mówię o jednym podręczniku, to jest najnowsza rewolucja Ministerstwa Edukacji Narodowej, z którą się akurat zgadzam i trzymam kciuki za powodzenie. Wbrew temu całemu wrzaskowi już niektórych wydawców za pośrednictwem Gazety Wyborczej. Natomiast ja chciałbym zapytać o plany na rok 2014. Czy chcecie zmieniać coś w tak zwanej, może nie systemie, ale organizacji, czyli więcej techników, więcej szkół zawodowych, a mniej liceów?
Myślę, że tak, w tym kierunku będziemy szli, choć chcę zapewnić wszystkich nauczycieli, że my, ja jak sprawuję ten urząd 7 lat, powoli tą oświatę staramy się zmieniać. Kogo mogliśmy, to na emerytury staraliśmy się odesłać, płacąc, jak to się mówi, odprawy w tym względzie, żeby po prostu była jedna zasada, żeby starsi nauczyciele, którzy mogą odejść na emeryturę, dzielili się z młodymi pracą, bo tej pracy brakuje. Z wielu powodów, demografia jest nieubłagana. Bo jeżeli 7 lat temu...
Mam ochotę pana zapytać, 3 lata temu żeśmy rozmawiali w tym studiu o demografii, co, o waszych pomysłach na tym,
no
co
właśnie.
To zwrócić. I się, nic nie zmieniło przez 3 lata.
Natomiast generalnie się zmieniło, no bo trochę...
Ludzi ubyło, rozumiem.
Proszę?
Ludzi ubyło.
Ludzi tylko ubyło tych, którzy mogli, jak mówię, odejść na emeryturę. Gdzieś tak odesłaliśmy koło 15 nauczycieli, a więc nie za wiele w stosunku do tego. Bo no na przykład jeżeli w 2007 roku, wtedy kiedy zaczynałem urząd starosty, prawda, było tych uczniów około 3700 i słuchaczy, a teraz ja mam 2700, a więc o 1000 mniej, to musieliśmy coś zrobić. Generalnie problem tkwił od 98 roku końca, kiedy dokonała się ta reforma. Chcę powiedzieć w taki sposób, że po prostu popełniono błąd, stosując zasadę, że 80% naszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych to mają być licealiści, technika, w zdecydowanej większości licealiści. Zawodówki zaniedbano, a w tej chwili widzimy jak na dłoni, że po prostu potrzeba jest kształcenia zawodowego. My w powiecie już mamy dzisiaj postęp, bo jeszcze nie tak dawno w zawodówkach naszych było może 15% młodzieży, teraz mamy 20%, w technikach 21%, ale mnie się marzy taka sytuacja, żeby w technikach i zawodówkach było ponad 50% uczniów. Bo to jest klucz do wszystkiego. Otwieraliśmy nowe kierunki. Na przykład ostatnio w Sadownym od 1 września uruchomiliśmy taki właśnie technikum gastronomiczne, usług gastronomicznych. Szkoła praktycznie już była na krawędzi. Albo w tą stronę idziemy i idzie ku zamknięciu, albo pomyślmy nad nowymi kierunkami. I ten kierunek się przyjął, a więc mamy jedną klasę zawodówki, jedną technikum i jedną liceum i szkoła będzie trwała i istniała. Bo najłatwiej jest szkołę zlikwidować, tylko co zaproponować później tym ludziom tam będącym na ten. Dzisiaj PKS-y nie dowożą już w takiej formie, jak kiedyś dowożyły. Nie ma tyle połączeń autobusowych i w związku z tym najlepiej, jak szkoła jest gdzieś w pobliżu, w jakimś ośrodku na przykład gminnym.
No tak, no wie pan, no, ale niektórzy samorządowcy wychodzą z założenia, że najlepiej ciąć na oświacie, bo tu jest subwencja jest jednym z najpoważniejszych punktów w budżecie i generalnie wychodząc z założenia, że po pierwsze nie dokładać, czyli generalnie zrobić wszystko, żeby subwencja wystarczyła również na zadania własne w dziedzinie edukacji. Po drugie jeszcze spróbować z tego coś uszczknąć, bo subwencja nie jest dotacją, więc można ją wykorzystać, jeśli się coś zaoszczędzi. Ale takiego sposobu myślenia jak pan, to powiem tak, że nawet w nieodległych za bardzo gminach nie znajduję.
Ja powiem tak, no ja zawsze czułem, jak to się mówi, nić powiązania z oświatą, no bo jeżeli człowiek był 26 lat wcześniej nauczycielem i pełnił różne funkcje od nauczyciela do dyrektora szkoły, to zawsze będzie, prawda, pomagał temu środowisku. Choć mój kolega, stary samorządowiec, mówi, że największą krzywdę oświacie mogą sami nauczyciele wyrządzić, bądź ludzie pochodzący z oświaty. Ja staram się jak najmniej krzywd temu środowisku.
Bo on by jeszcze prawdopodobnie chciał, żeby nauczyciela można było łatwo zwolnić i co 4 lata na przykład robić wymianę, tak jak w urzędzie gminy.
Nie. Ja takich poglądów nie...
Ale ja mówię o tym starym samorządowcu. Bo oni jeszcze szukają... Ja znam zbyt wiele szkół takich niepublicznych, których są prowadzone na przykład przez rzemieślników, gdzie zdarzają się po prostu takie kwiatki i kurioza, jeśli chodzi o nauczycieli zatrudnianych całkowicie przypadkowo, że odsyłam. Jak również znam szkoły prywatne, w których zatrudnia się stażystów na staż, na pół roku i następna zmiana, i zmiana, i zmiana, i zmiana. I chodzi o to, żeby z oświata była kolejnym takim, kolejną cytrynką, z której prywatny przedsiębiorca, niekoniecznie mający jakiekolwiek zielone pojęcie o świecie, wycisnął kolejne pieniążki z budżetu państwa. Przed tym należy się bronić. Ja jestem przeciwnikiem zmian, pewnych zmian, jakkolwiek jestem bardzo krytyczny co do środowiska nauczycielskiego. Jestem przeciwnikiem pewnych zmian w karcie nauczyciela, które umożliwi właśnie taką politykę. Myślę, że pan jako nauczyciel i samorządowiec wie doskonale, że szkoła byłaby bardzo łatwym kąskiem działań politycznych. Ja myślę, zmiana wójta to zmiana również składu nauczycielskiego.
To jest prawda, więc wójtowie też, żeby nie zdobyli wykształcenia, więc nie byliby nigdy wójtami. Dziwię się, że po prostu środowisku samorządowców, że są jeszcze tacy samorządowcy, którzy chcą, jak to się mówi, na oświacie zarobić. Tego się nie da. Dobrze by było, żeby zamknąć wydatki bieżące, nie mówię związanych z inwestycjami czy remontami właśnie w subwencji. My takim powiatem szczęśliwym jesteśmy, że właśnie jak z 37 powiatów na Mazowszu jesteśmy jednym z 11, który po prostu zamyka się, subwencje zamyka w wydatkach oświatowych, ale to jest zasługa tego, że szkoły powiatowe mają szkolnictwo tak zwane specjalne. I w tym szkolnictwie, prawda, u nas jest duży zespół szkół specjalnych w Węgrowie, który ma dość wysoką subwencję i to po prostu ratuje nas. Bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żebyśmy w liceach ogólnokształcących czy dobrych technikach nie mogli kształcić elity przyszłej państwa polskiego. To jest klucz w tym wszystkim. I my pieniędzy na oświatę nie żałujemy. No.
Znaczy, wie pan, ja sobie nie wyobrażam myślenia, ale niestety spotykam się bardzo często z takim myśleniem, w którym samorządowiec nie patrzy na szkołę jako przez ten pryzmat, że to jest sposób na to, żeby zatrzymać młodych ludzi tutaj na miejscu, że to jest sposób na to, że bez szkoły w bliskiej odległości od mieszkańca nie będzie mowy o tym, że ludzie się będą decydować na to, żeby zostać, żeby mieć dzieci, żeby tych dzieci było dużo, że nie można ludziom utrudniać życia tylko dlatego, że mają dzieci.
Dokładnie. Ja generalnie sam mam 3 dzieci, 3 córki i uważam, że powinno państwo polskie tworzyć tak politykę prorodzinną, żeby po prostu w miejscach, w których żyjemy, tworzyć poprzez samorządy, pomagając im miejsca pracy, żeby ci ludzie do Warszawy, tak jak z naszych stron, nie odpływali, bo ta Warszawa też się kiedyś zatknie, nie? A same urzędy a same urzędy nie dadzą pracy, bo doskonale wiemy, że za duża ilość urzędników też nie powoduje rozwoju, tylko po prostu go hamuje.
Dobrze. I jedno pytanie jeszcze przed przerwą na serwis. Tak a propos szkół. Chciałbym zapytać jeszcze o sport i siatkarski ośrodek szkolny, który działa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Przyciąga siatkarni. No właściwie Węgrów mnie kiedyś słynął z mleczarni, teraz już nie. Szkoda.
Mleczarnia nadal jest.
Jest, ale jakoś niesłynna jest.
No, dlatego jest niesłynna, bo jak zwykle jak wchodzi kapitał, szczególnie jeszcze kapitał obcy, a więc takiego związku ze środowiskiem nie ma, kapitał rodzimy.
No nie ma, no niestety jest, powiedzmy sobie otwarcie, kiedyś Węgrów słynął tak jak sokołów z zakładów mięsnych, Węgrów słynął z mleczarni, a dzisiaj słynie z siatkarek.
No to też jakaś jest inicjatywa, która spowodowała, ja się bardzo z tego cieszę, bo stoję za tym, żeby ten siatkarski ośrodek w Węgrowie powstał. Wielu ludzi mi pomogło w tworzeniu tego właśnie ośrodka, bo ja uważam, że dobra promocja jest przez dobrą edukację i dobra promocja jest przez sport. I właśnie siatkarski ośrodek, kiedy dowiedzieliśmy, że taki program jest, a mamy łatwiej, bo na naszym terenie domek letniskowy ma Artur Popko, który jest wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej i szefem, prawda,
ekstraklasy. Gratuluję, że macie w ogóle wszystkich zidentyfikowanych, którzy na
to znaczy
mają
tych
domki.
Bardziej zacnych na swoim terenie identyfikujemy. I dzisiaj wiemy, że w naszym państwie przez lobbying można bardzo wiele zrobić.
Zawsze było.
Zawsze tak było i tak będzie. Nie? I tutaj jeszcze nasz były, prawda, minister, poseł z naszej ziemi, Michał Strąg, który pasjonuje się siatkówką.
To nie
pomógł.
Jest bibliotekarz?
Proszę?
To nie jest bibliotekarz?
Dzisiaj jest bibliotekarzem, ale siatkówka nadal w sercu pozostała i pomogli nam. Dzisiaj byłem właśnie akurat, zanim przyjechałem tutaj do państwa, do rozgłośni, to mieliśmy spotkanie. Ja się bardzo cieszę. Mamy 20 kilka młodych adeptek siatkówki, które są z całego Mazowsza, z Półtuska, ze Zwolenia, z Siedlec tutaj są miejscowe adeptki. Dziewczęta naprawdę z wzrostem nawet prawie 1,90 m. Życzyłem im, żeby poszły w ślady Marioli Zenik i żeby w życiorysie, jak kiedyś będziemy czytać, a będą reprezentantkami Polski, to żeby był ten siatkarski ośrodek szkolny w Węgrowie. To jest jakaś cegiełka, którą dajemy właśnie w rozwój edukacji. Dlaczego to zrobiliśmy też? Robiliśmy to z takiego powodu, nieraz promocja, po drugie, nauczyciele WF-u będą niedługo mieli kolosalne problemy, jeśli chodzi o pracę, bo no, tych klas jest coraz mniej. A tutaj przy profilu siatkarskim jest 16 godzin wychowania fizycznego, a więc już praktycznie na jeden etat dla jednego nauczyciela. I będziemy starali się rozwijać ten siatkarski ośrodek szkolny. Zobaczymy, czy to przyniesie jakiś owoc jeszcze lepszy. Nike przy tym też kwitnie, no bo przecież prowadzi w swojej, prawda, grupie w drugiej lidze. Jak nam pieniędzy starczy, to będziemy jeszcze wspomagać i Nikę Węgrów. Zobaczymy. Ja generalnie wierzę w siatkówkę. U nas takie są, jak gdyby w powiecie wyrastają dwie sztandarowe dyscypliny. Jedna to siatkówka właśnie kobieca, a druga uni hokej, którego taką bazą i ośrodkiem jest Łochów. Niedługo 29 rozpoczną się eliminacje Mistrzostw Świata w Łochowie, a więc mamy dwie sztandarowe dyscypliny sportu i o to chcemy teraz zbudować promocję naszego powiatu.
Łoch, dbacie, chcecie również trochę rozwijać szkolnictwo zawodowe, czy też zdecydowanie na nie postawić, to jest również też kierunek Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast no, nie wystarczy wykształcić, również pytanie brzmi, co zrobić z tą młodzieżą, która skończy tę szkołę. No i teraz pytanie brzmi, czy ona jest skazana na wyjazd. To jest to dramatyczne pytanie, bo to jest również odpowiedź na to, dlaczego z tych 3800 bodajże uczniów macie w tej chwili 2800. To jest również odpowiedź dlatego, że po prostu bardzo duża część ludzi w tym wieku prokreacyjnym po prostu wyjeżdża, nie ma dzieci. Bo ona nie ma albo czasu, albo chęci, ale czasami jest tak, że po prostu nie mając pracy, szuka jej gdzieś w Warszawie, a tam warunków do zakładania rodziny, a później wracania nie ma. To co chcecie zrobić, żeby jednak ci ludzie wracali?
I to jest właśnie problem, który ten, jak naradzamy się na różnych gremiach związanych właśnie z młodymi ludźmi. W naszym powiecie sytuacja wygląda tak, że w wieku od 18 do 24 roku życia mamy 25% bezrobotnych, bo ogólna grupa to jest ponad 4 tysiące, tam dokładnie koło 4 tysięcy, waha się to, raz jest 4, raz 400. Czasami w okresach letnich jest zdecydowanie mniej, bo wracają prace sezonowe. Najwyższe zawsze bezrobocie, jak obserwuję to od kilku lat, jest w lutym i tak to wygląda. I dramatyczna jest sytuacja właśnie, jeśli chodzi o ludzi, szczególnie do 35 roku życia, bo gdybyśmy dodali tych od 18 do 24, 25 do 35 roku życia, to tych ludzi w sumie jest ponad 50% bezrobotnych. Z czego to się bierze? No, akurat w Węgrowie i w okolicach, a szczególnie w mieście Węgrowie, mamy przyzwoitą sytuację, natomiast gorsza sytuacja jest w Łochowie. Kiedyś były tam duże zakłady Bumar. Dzisiaj po nich powstały zakłady, ale na przykład tak jak w zakładach Bumar kiedyś pracowało 2000 osób, tak dzisiaj, kiedy jest tam inna fabryka produkująca styropian, to ta fabryka zatrudnia już tylko 70 ludzi. Problem polega na tym, że więcej mamy, jak to się mówi, informatyzacji, cyfryzacji i nowoczesnych maszyn, które zastępują wielu ludzi w produkcji, natomiast prac takich podstawowych brakuje. I trzeba szukać tych rozmaitych rozwiązań. W Węgrowie sytuacja jest troszeczkę lepsza, bo jest dużo zakładów meblarskich. Zapotrzebowanie, jak ostatnio rozmawiałem z szefem jednej z firm meblarskich, to są zakłady Filipek, podpisała ta firma na nowy rok nowy kontrakt. Będzie zatrudniać 50 osób w tym i szczególnie też zależy jej na osobach właśnie, jak to się mówi, w sile wieku, a więc młodych. My jako powiat poprzez Urząd Pracy na pewno dołożymy się do przekwalifikowania grupy osób i przynajmniej tych 50 znajdzie tą pracę, żeby pracować na rzecz nowego kontraktu właśnie dla zachodniej Europy, gdzie meble z Węgrowa idą jak woda. Takich zakładów meblarskich mamy 5, ale to jest 50 osób. Ale z Korei borykamy się z innym problemem, bo inny zakład, o którym prawda tu mówiliśmy, mleczarski, zwalnia 40 kilka osób, bo prawda centralizuje obsługę, jak to się mówi, finansowo-kadrową w jednym miejscu. I w tym się prawda dzisiaj te wielkie korporacje My jako samorząd, mówię ja, czy wójtowie, czy burmistrzowie, szczególnie burmistrz jeden z Węgrowa i burmistrz Włochowa, silnie zabiegamy o każde miejsce pracy, jakie na naszym terenie jest. Szczęśliwcy jesteśmy, że takie miejsca są. Natomiast jest problem ludzi młodych, którego chyba bez pomocy państwa nie rozwiążemy. Bo cóż my możemy? My możemy tylko przygotowywać w zawodówkach, że będziemy dzisiaj kształcić meblarzy, będziemy kształcić na potrzeby mleczarni, ale do produkcji mleczarskiej, a nie do biura.
Nie, ja się z panem zgadzam, bo dziś generalnie dramatycznym problemem staje się to, czego nie uświadomili sobie oczywiście ci, którzy decydowali o reformie oświaty i ci, którzy decydowali o różnych innych sprawach, że, również o polityce socjalnej, że największym argumentem czy największym dobrem danego regionu nie są jakieś tam tereny zwolnione z podatku, uzbrojone i tak dalej, bo takich terenów mamy w Polsce mnóstwo. Ale są ludzie, którzy, młodzi ludzie, którzy potrafią coś fizycznie zrobić. To są ten największy argument dla każdego przedsiębiorcy, dla każdego inwestora. Jakkolwiek tu się z panem zgadzam, no ale tego się nie da nadgonić. A tak jak już wspomina pan o tym słynnej mleczarni węgrowskiej, to nie kroi się panu serce, jak się przejeżdża. Kiedyś to była taka duma, nawet jak się przejeżdżało koło tego biurowca, to było widać, że po prostu firma ogarnięta. Tutaj jakoś tak ten wasz koncern nie za bardzo dba o ten majątek, który kupił.
Ta firma może z zewnątrz wygląda, ale ja wiele razy byłem z delegacjami zagranicznymi w tym zakładzie i naprawdę od środka wygląda to bardzo nowocześnie i rzeczywiście idzie produkcja przede wszystkim.
Z drugiej strony też patrzę na te mleczarnie okoliczne typu Radzyń, typu Ryki, one się rozwijają. To nawet w Łukowie, która to mleczarnia, która po prostu była ruiną, ona powoli staje na nogi i widać ten rozwój.
Ja powiem tak, panie dyrektorze, redaktorze, że mądrość ludzi zawsze powinna być przed czasem, a nie po czasie. Kiedy były te słynne strajki związane właśnie na przykład z mleczarnią, to wtedy spółdzielcy, gdyby nerwowo wytrzymali, tak jak wytrzymał Radzyń, czy tak jak wytrzymał Garwolin. Dzisiaj ja na przykład kupuję doskonałe masło, prawda, garwolińskie, mi ono bardzo smakuje.
Siedlce
też sobie dobrze radzą. Czy jak zjemy ser Sorrento z Kosowa, prawda, lackiego, to jest po prostu poezja życia i bajka. Natomiast w naszym terenie rzeczywiście ten Hochland działa bardzo dobrze, natomiast nie widać tego na zewnątrz. Firmy, choć myślę, że to się zmieni, bo teraz już szefostwo na przykład do mnie przyszło i jednym z elementów, jaki chcę na bazie właśnie swojej mleczarni utworzyć u nas zawodówkę, żebyśmy kształcili młodych ludzi, ale do produkcji, a nie do biur. Mnie to częściowo cieszy, bo tacy ludzie, którzy będą bezpośrednio przy produkcji, mają większą szansę zachowania swojej pracy niż biura. I my w tą kooperację, współpracę wejdziemy z Hochlandem.
Co więcej, jeśli poznają technologię, mają szansę potem otwierać własne firmy.
Dokładnie. I to jest właśnie taka sytuacja. I na pewno będziemy w tym względzie pomagać. I jeżeli mamy środki z Urzędu Pracy, to na przykład ja zachęcam bardzo i zwracamy też uwagę na wiek, żeby bardziej pomagać ludziom młodym, bądź tym, którzy w życiu sobie nie poradzą, szczególnie 50+. Tam są staże, ale z kolei ludziom młodym, jak rozpatrujemy rozmaite wnioski, których zawsze jest trzykrotnie więcej niż można dać, to na przykład na dotacje, na utworzenie swojej jednoosobowej firmy, my staramy się promować ludzi młodych. Bo jeżeli oni wejdą, im się uda, to wtedy zakładają rodziny i zostają na naszym terenie.
No tak,
to jest jeden taki element.
Zakładają 15 zakład kosmetyczny, fryzjerski.
A nie.
Foto, wideo.
Na to patrzymy, a więc na to foto, wideo, to na te zakłady kosmetyczne patrzymy. Na pewno staramy się promować zupełnie niekonwencjonalne jakieś pomysły. Najwięcej rzeczywiście w naszym moim terenie jest usług związanych z sektorem okołobudownictwa tutaj, a więc wykończeniówki, firmy budowlane czy inne, ale są i ciekawe firmy, na przykład powstaje zakład jakiś interoligatorski czy coś takiego. I na takie rzeczy też dajemy. I jest szansa, że to się utrzyma. I tutaj mówię, zdecydowanie stawiamy na tych ludzi, którzy są w tym przedziale do 35 roku, do 35 roku życia po prostu, bo to też powoduje tak. Zostanie, założy rodzinę, będzie tutaj pracował na tym terenie, sprzedawał na całą Polskę. Dzisiaj sprzedaż usług czy wyrobów jest nieograniczona, bo przecież wchodzi w to internet i wszystko możemy kupić, począwszy od książki, aż po rozmaite inne rzeczy. I myślę, że to jest jakaś tam szansa, ale generalnie zgadzam się, że to państwo powinno tworzyć warunki do tego, żeby zatrzymać ludzi młodych kraju.
No, bo, a samorządy są od tego, żeby zatrzymać na własnym terenie.
Tak jest. I my to po prostu staramy się robić. Natomiast nie mamy dzisiaj jeszcze takiej możliwości, żeby dla tej grupy około 1000 osób, którą mamy właśnie w tym przedziale, dać wszystkim miejsca pracy, bo po prostu tego nie ma. Prawda jest i taka, że z tej grupy 1000 osób nie wszyscy też będą zainteresowani
ale
pracą.
Też, dobrze, no ale też nie ma czegoś takiego jak promocja danego regionu poprzez pryzmat osób, które mogą podjąć pracę. Też nie spotkałem się, bo zazwyczaj w tych wszystkich reklamówkach czy wszystkich materiałach reklamowych, które docierają do potencjalnych pracodawców, inwestorów, no mówi się o tym, że jest pięknie, że jest czysto, że jest fajnie, że jest prąd, że jest gaz, że jest woda. No wszystko okej, ale nigdzie nie widziałem, żeby się reklamować czy też promować właśnie przez pryzmat posiadania potencjału, jakim jest ewentualny pracownik, bo wciąż mamy tanich pracowników, cokolwiek by nasi przedsiębiorcy nie mówili na ten temat, ale jednak koszt pracy w Polsce jest dużo niższy niż na Zachodzie, a pracowników mamy naprawdę świetnie wykwalifikowanych. Dobrze, panie starosto, bo czas jest nieubłagany, a mamy, chciałbym jeszcze się o parę rzeczy zapytać z dziedziny polityki. Sumujemy już powolutku pańską drugą kadencję, bo to już 3 lata minęło. Gdyby miał pan wymienić największy sukces, największa porażka?
Myślę, że największym sukcesem to jest to, że udało się ten cały powiat zintegrować w jedną całość. Że nie ma już tej północy, południa, jaka za poprzednich, prawda, rządów bywała. Choć czasami odzywają się takie głosy, ale naprawdę są bardzo dobre relacje między Węgrowem a Łochowem i to te ośrodki dominują, jak to się mówi, władzy powiatowej. Choć każdy element jest ważny tej 9-członowej układanki, bo tyle gmin, samorządów mamy. Staramy się rozsądnie. Zasady są czytelne. Na przykład jak robimy inwestycje w drogach, to jeżeli jest złotówka do złotówki, to kto chce uczestniczyć w tej grze, to uczestniczy. Kto nie chce uczestniczyć w tej grze, nie uczestniczy. I myślę, że to jest jakiś tam dobry efekt. Przebudowaliśmy grubo ponad, prawda, 120 kilometrów dróg w tym okresie 7-letnim, bo za ten okres mogę odpowiadać. Szkoły wyglądają zupełnie inaczej. Myśmy dali, jak ja to mówię, jako samorząd przez te 7 lat tym szkołom właściwe warunki, natomiast ducha musi dać kadra pedagogiczna pracująca w tych szkołach. Będziemy tą oświatę przemodelować na zawodówki i technika. Technika dlaczego dla nas są ważne? 4 lata młodzież pozostaje w systemie edukacyjnym. Przez 4 lata dostajemy na nią subwencje. To są ważne rzeczy i nauczyciele myślę, że to rozumieją. Spotykamy się w gronach pedagogicznych, rozmawiamy na ten temat, choć na pewno bolesnych jakichś decyzji nie unikniemy. Zasada jest taka, ja to na każdym dniu edukacji powtarzam, że po prostu musi być, dyrektorzy muszą tak w swoich gronach patrzeć, że rzeczywiście być może w przyszłych latach, jeżeli demografia będzie tak leciała do dołu, to musimy po prostu zostawić w tej oświacie prawdziwych mistrzów, a ci, którzy znaleźli się tam z przypadku, ich po prostu nie powinno być. Ale to musi być dobra ocena pracy każdego nauczyciela, w tym każdego człowieka. I to są te sukcesy. No, ta droga 637 zabiegana przez 7 lat, teraz myślę, że będzie skończona. Przepiękna rzecz, która nam się stała, modernizacja jazu. Zawsze mieliśmy z jazem na rzece Liwiec w Węgrowie problemy. Natomiast w ostatnim roku udało nam się, prawda, zmusić władze Mazowsza, szczególnie Mazowiecki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, do modernizacji wałów, które poprawiają bezpieczeństwo Węgrowa i Kryp, tych dwóch miejscowości przy tym, i modernizacja jazu, który jest bardzo nowoczesny, prawda, elektronicznie podnoszone zasuwy. To już generalnie zwiększa ten. Przyszłość jest taka, że wiemy doskonale, że na Mazowszu jest zdecydowanie mniej środków i chcemy, żeby oprzeć, jak gdyby nasz teren, nastawić się na to, że oprócz tego, co w gospodarce mamy, także nastawić się na turystykę. I generalnie chcemy oprzeć turystykę, rozmawiając z sąsiednimi samorządami. Tutaj takim dobrym, myślę, przykładem jest stale poprawiająca się współpraca, czego wcześniej nie było, powiatu węgrowskiego z wołomińskim. I chcemy oprzeć rozwój naszej bazy turystycznej o rzekę Liwiec. To ta rzeka ma decydować o tym. I myślę, że nowe projekty unijne, na drogi się nie da. Da się na edukację zawodową, da się na edukację specjalną, bo na to będą środki. Skoro na drogi nie będzie, no to trzeba szukać innych źródeł, gdzie te pieniądze będzie można w ten teren, ten. A więc stąd te kierunki związane z turystyką, z hotelarstwem, z dobrym żywieniem, bo mamy sporo. Już dzisiaj mamy bazę praktycznie hotelową nasyconą na naszym terenie powiatu. Ale jak ja obserwuję tą bazę, to brakuje jej dobrej regionalnej kuchni. I tu będziemy chcieli...
Ale brakuje też dobrych, większej ilości imprez, bo LIW plus festiwal w Węgrowie nie załatwią wszystkiego.
No ale tego jest coraz więcej, bo i Włochowie są, prawda, jakoś to środowisko zupełnie inaczej żyje. Myślę, że tych imprez na naszym terenie jest stosunkowo dużo w stosunku do innych tego typu powiatów. Ale generalnie zgadzam się, że tego jeszcze jest za mało. Ja myślę, że ten rok, ponieważ to są wybory, to imprez będzie bardzo dużo. Natomiast ja w tym roku, ponieważ przez te 7 lat wykreowaliśmy dla naszego powiatu takiego patrona, Ignacego Jana Paderewskiego, to my w tym roku chcemy skończyć swoją misję związaną z Paderewskim, zbudować mu w Włochowie pomnik, natomiast generalnie też zrobić cykl promocji, wykładów i prelekcji związanych z tym, żeby przygotować szczególnie młodych ludzi, chociaż starsi na temat Paderewskiego też nie za wiele wiedzą, żeby po prostu z tego człowieka uczynić patrona. I to są dwie rzeczy. Jedna pomnik, a druga to będzie nadanie sali konferencyjnej w naszym starostwie imienia Ignacego Paderewskiego. To wszystko jest związane z Julinem, jego małżonką. Tam stworzyli kiedyś, prawda, szkołę dla sierot z okresu I wojny światowej. To przecież oni stoją, gdy poczyta się, a pan doskonale zna się na historii, zna tą historię.
Znam Julin i historię, bo tam akurat swego czasu obozowałem.
A no właśnie, a więc tego Julina też chcemy uczynić perełkę. Moje plany, nie wiem, czy będą zrealizowane, bo to wyborcy o tym zdecydują. Natomiast generalnie plany są nasze takie, żeby z tego zabytkowego, pięknego pałacu wyprowadzić dom dziecka, zbudować nowy kampus domu dziecka, pod nowe standardy związane z domami dziecka. Mamy teren, natomiast to chcielibyśmy przeznaczyć na jakiś taki obiekt muzealno, prawda, wypoczynkowy, bo to najlepiej na to by się, i szukamy rodzimego, najlepiej polskiego możnego sponsora. Żeby Mazowsze było bogate, to byśmy oddali Mazowszu w zamian za budowę nowego kampusa, ale będziemy w tym kierunku chcieli iść, żeby stworzyć takie centrum powiat, nie tylko powiat tarnowski i Kąśna Dolna, ale powiat węgrowski i Julin, i Węgrów, i Łochów, żeby o to budować, jak to się mówi, symbolikę i szczególnie sławić Paderewskiego, który naprawdę dla Polski uczynił wiele wraz z swoją małżonką. Ja uważam, że to jest jedna z wybitniejszych postaci, która decydowała o niepodległości państwa polskiego. Wśród naszych planów jeszcze jest taka rzecz, że w miejscowości, gdzie urodził się Paderewski, gdzie jego matka jest pochowana, choć tamtego grobu praktycznie dzisiaj nie ma, Poliksena Paderewska, to jest Kuryłówka, dawniej Polska, dzisiaj Ukraina. Chcemy tam jej odnowić płytę nagrobną i też, żeby była pamiątka o niej. My jako powiat w kościele w Chmielniku, gdzie był, to jest też na Ukrainie, niedaleko Winnicy i Berdyczowa, zamontowaliśmy przepiękną tablicę upamiętniającą tego znakomitego Polaka. I patriotyczne wychowanie naszej młodzieży i wszystkich nas będziemy opierać o postać właśnie Paderewskiego. To jest taki główny motyw, Ja jak zacząłem poznawać tą, to po prostu jestem zauroczony tą postacią i dla mnie to jest pierwszoplanowa postać w stosunku do innych polityków.
Panie starosto, nie chce pan powiedzieć, że było coś, co się nie udało?
Nie udało
to
się.
Tak krótko, bo czas już nieubłagany.
No nie udało się. No, sporo rzeczy. No przecież moi poprzednicy zafundowali mi 7 lat temu wielki program drogowy. 230 km dróg do przebudowy. Nam się to nie udało, jeżeli przebudowaliśmy połowę tego, czyli 120 km, to... Ale sami wiemy, jakie były środki unijne, jaka była ostra konkurencja o to, bo najpierw mówiono, że będzie rzeka tych pieniędzy. Natomiast później ta rzeka zrobiła się, prawda, strumykiem.
Była rzeka, była, no, ale nie wszędzie doszło.
No właśnie, a więc ta rzeka nie wszędzie doszła.
Gdzie nigdzie wylała, gdzie nigdzie wyschła.
Tak jest. No myśmy skorzystali, bo troszeczkę z tych programów zrobiliśmy, ale to nie jest takie oczekiwanie, na jakie byśmy zrobili. To jest główna nasza porażka, że nie zrealizowaliśmy w drogach właśnie tylu, ile zamierzali nasi poprzednicy i zrobili projektów na te drogi. Mhm.
To ostatnie pytanie. Trzecia kadencja, będzie pan się ubiegał?
Ja powiem tak, zdecyduję na ten temat w czerwcu. Generalnie dzisiaj pełnienie takich funkcji jest szalenie obciążające psychicznie i to nie jest wcale tak łatwo, jak ludzie sobie myślą i podsumowują, że generalnie w Polsce jest, jak to się mówi, moda na dyskredytowanie od wielu lat w ogóle wszelkich rządzących, od samorządu do górę poczynając. Ale zobaczymy, na pewno poprowadzę drużynę, która nazywa się Wspólnym Powiatem, a później zdecydujemy, jak to wszystko będzie. Mówię, często człowiek może planować wiele, a o wszystkim decyduje i tak kto inny, stwórca, i tak to wszystko wygląda.
Człowiek planuje, rzeczywiście, pan się śmieje.
Tak jest, właśnie. I to trzeba do tego wszystkiego podchodzić z pokorą. Nigdy, jak startowałem 7 lat temu, nie myślałem, że zdobędziemy taki dobry wynik wyborczy, że uda nam się pewne rzeczy, prawda, stworzyć jakąś drużynę, która będzie tym powiatem kierowała przez 2 kadencje w takiej samej koalicji, bo to jest koalicja Wspólnego Powiatu, za którym stoi Polskie Stronnictwo Ludowe i Platformy Obywatelskiej, jeden członek, i PiSu, ktoś by powiedział, niemożliwa do zrealizowania koalicja. A u nas chodzi bardzo dobrze.
Rzeczy są możliwe, tylko generalnie tak czasami ludzie
tylko
to nie wierzą.
Muszą ten...
Panie starosto, serdecznie panu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Życzymy samych sukcesów całemu powiatowi. Cieszymy się również, że macie taką szeroką koalicję, bo porozumienie dla małych, lokalnych ojczyzn, które obejmuje jak największą grupę ludzi, którzy wspólnie działają, powinno cieszyć, powinno być wzorem. Dziś panu serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof Fedorczyk, starosta węgrowski, był naszym gościem.